Paweł chce coś przekazać nam. Jak nie, Paweł jest trochę taki okryty, to jest gospodarz tego obiektu.
Ja w ogóle jestem na obu, jestem też okrągły. Słuchajcie, kochani, jestem gospodarzem tego budynku od paru lat już i to jest mój zawód, ale też Bóg wpaja we mnie to, że to jest też swego rodzaju misja. Ale po kolei. Najpierw chciałem wam wszystkim podziękować, bo wiecie, że moja żona chorowała, bo przekazywaliśmy informacje chociażby przez Magdę, przez pastorów i tak dalej. Moja żona Ania. Walczyliśmy z różnymi rzeczami. Od czerwca walczyliśmy z białaczką i później innymi dodatkowymi rzeczami, które w ciągu walki z tą białaczką wynikały. Białaczka jest w tej chwili w remisji.
Halleluja.
Między innymi dzięki waszym modlitwom Ania w cały czas w tej walce miała pozytywnego ducha, czym zadziwiała mnie niesamowicie, bo nie miała siły na nic, ale duch jej nie opuszczał. Także bardzo serdecznie dziękujemy wam za modlitwy. Ja dziękuję dzisiaj każdemu kościołowi. Byłem u nas, byłem w narodach i teraz jestem u was. Więc dlatego prosiliśmy was wszystkich, więc dziękujemy wam wszystkim po kolei. I naprawdę jesteśmy serdecznie wdzięczni za to, że stawialiście się za nami, za to, że nam też pomagaliście fizycznie. Na naprawdę najróżniejsze sposoby i czasami w dla nas zupełnie niespodziewany sposób, ale idealnie w punkt potrzebny, w sensie czas, miejsce i tak dalej. Ania w styczniu razem z nami wszystkimi przeszła COVID i prześliznęła się przez niego, ale COVID do niej wrócił. I COVID do niej wrócił i tak wrócił, że Ania pojechała sobie na walentynkową podróż, udała się do szpitala specjalnego karetką. No ale od czwartku jest z powrotem w domu, także dochodzi do siebie i też cały czas, przez cały czas trwała w tym duchu i w takim, no w tej wierze, że także bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że to wszystko funkcjonuje i że niczego nam nie brakło, tak jak w psalmie 23 i że przez ciemną dolinę szliśmy i przechodzimy i to jeszcze nie jest koniec, my o tym wiemy, bo Ani odporność jest praktycznie zerowa w tej chwili, bo jest zniszczona chorobą i zniszczona leczeniem, bo to paradoksalnie tak wygląda. Także bardzo serdecznie dziękujemy. I teraz jeszcze krótko powiem o tym, co się wiąże z moim gospodarzeniem tutaj.
Pawełku, masz minutę.
Minutę? Dobra. Słuchajcie, to jeżeli mam minutę, to chciałem was jedynie w tym momencie przeprosić za pewne niedociągnięcia, które być może gdzieś was dotknęły w budynku, bo po prostu nie dałem rady. Także przepraszam i to była moja minuta.
Nie zauważyliśmy tego. Dziękujemy ci, Paweł, za twoją służbę i za twoje serce tutaj, które dajesz. Widzimy to na każdej kafelce, widzimy to w każdym miejscu. Także błogosławimy ciebie, Anię. Dobrze, teraz oddamy Piotra. Zanim Piotr zacznie, myślę, że...
Potrzebujemy się modlić za Anię dalej, amen. Do całkowitego uzdrowienia.
Amen, 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 żeby nie przestawać. Kochani, myślę, że wszyscy wiemy, że sytuacja od zeszłego spotkania diametralnie się różni. Mówiliśmy, przyszedł COVID, świat nie będzie taki sam. A teraz już nie będzie taki sam do potęgi entej. Jeszcze nie wiadomo, jak to się skończy. Dzisiaj chcieliśmy na ten temat porozmawiać. Piotr jest...
Mam 10 minut, to postaram się zmieścić. Przede wszystkim, wiecie, dziękuję też Bogu za naszego pastora, że ma zrozumienie tych spraw związanych z pomaganiem, bo wiecie, ogólnie to dotyczy Ukrainy, ale jak pewnie się domyślacie, chciałem coś powiedzieć odnośnie tego, co się dzieje od strony Ebenezera w tym pomaganiu obywatelom Ukrainy, no a właściwie chodzi dokładnie o Żydów. Więc też dziękuję Januszkowi, że się zgodził tutaj o tym powiedzieć. Z tego, co widzę, to jest duże takie poruszenie w Polsce, w kościołach, w różnych i są zbierane pieniądze na ten cel, więc nie jesteśmy jak gdyby tutaj jedni w tym, chwała Bogu. Więc ja krótko, jak tylko nastąpi ten atak na Ukrainę, został wysłany wieczorem chyba dwa busy z Niemiec, żeby szybko tam cokolwiek zorganizować przy granicy. sytuacja wygląda mniej więcej tak, że na razie nasza baza, na razie jakby Alija jeszcze trwa, chociaż została ambasada ewakuowana Izraela z Ukrainy, więc tak trochę jest utrudnione. Niemniej jednak nasi pracownicy tam wciąż są i pomagają tym Żydom, którzy by chcieli dokonać jeszcze na gorąco Alii. Bo jest taka opcja, że mogą przyjechać do granicy i od razu zajmie się nimi ambasada i będą mogli od razu dokonać Alii. Niektórzy jeszcze tego nie wiedzą. Niektórzy nie mają dokumentów, nie mają paszportów, nie mają nic, więc będziemy im też po stronie polskiej pomagali te dokumenty znaleźć. Więc jest tam już na miejscu trochę osób. Jest zarezerwowane w tej chwili w hotelu 19 miejsc dla zespołu Benezera. Problem tylko taki, że tam nie ma się za bardzo gdzie stołować. Pozytywną rzeczą jest też to, że w razie potrzeby zadeklarowały się dwa kościoły. Jeden, gdzie można było zrobić taką blisko granicy bazę, takie centrum właśnie pomocowe działaczy, jak to powiedzieć, pracowników Ebenezera, znaczy, że nie pracują za pieniądze generalnie. I drugi kościół zaoferował też około 30 miejsc, gdzie w razie czego będzie można przenocować olimów, bo my się głównie skupiamy na tych osobach, którzy po prostu mają korzenie żydowskie i chcieliby dokonać Alii i my po prostu chcemy im w tym pomóc, żeby oni wykorzystując ten czas wyjechali. Jak wiecie, jest takie proroctwo, które mówi o tym, że najpierw Bóg pośle swoich rybaków, którzy będą ich łowili, a potem, żeby oni wrócili do domu, a potem Bóg pośle myśliwych i oni będą na nich polować. Coś mniej więcej zaczęło już w Czeczenii. W 2014 roku też wieźliśmy na statku część tych dzieci, które wtedy ucierpiały w Czeczeniu, bo to były też dzieci żydowskie. Kiedy był pierwszy atak na tam kopalnie te wschodnie w Ukrainie, też dużo Żydów uciekło, wtedy powiedzieli, że gdyby nie ta wojna, to by w ogóle nie wyjechali. Więc jest to pokazane, że Bóg posyła, że tak powiem, no wypełnia się to proroctwo, że będą posłani też myśliwi, którzy będą, że tak powiem, na nich polować. No i nie wiem, czy widzieliście, jest taki filmik, że Rosja przygotowała specjalny oddział czeczeńskich muzułmanów, bardzo ostrych, takich, że tak powiem, no gorzej niż kozaków. Ludzi takich po prostu bez skrupuł, którzy celowo zostali wybrani do mordowania po prostu Ukraińców bez pardonu, a w tym, jeżeli by się to okazało, że są Żydami, tym bardziej. O tym się za bardzo nie mówi, ale takie rzeczy też są. Niemniej jednak no na razie to wszystko jeszcze trwa, Ukraina się broni, chwała Bogu, więc my będziemy im cały czas pomagać. Jest też tam w tej chwili Polak, jeden, który zna niemiecki, więc na razie koordynuje sprawy na miejscu. W środę może, nie wiem, może ja też pojadę. Mamy też zaproszenie, jakbyśmy chcieli pojechać, pastor czy ktoś, to będą jechały w środę też busy, żeby zabrać ewentualnie chętnych. Będą jechały jeszcze dwa samochody z Francji, też jeden z pomocą humanitarną, dwa jeszcze z Niemiec w poniedziałek, ze Szwajcarii, więc będzie na razie samochodów wystarczająco tam na miejscu. Trzeba się tylko modlić, żeby właśnie znaleźć miejsce, gdzie będą mogli oni sobie gotować tam. Wiadomo, jak przyjadą też ci migranci, to żeby się mogli no, tam prysznic wziąć i tak dalej, przebrać odzież. Więc tak to na ten moment wygląda. Chyba się zmieściłem w 10
minutach.
Masz jeszcze 5
minut, także możesz powiedzieć o potrzebach, jakie masz.
Więc w związku z tym, że jeżeli chodzi o ten nocleg dla tych pracowników, 19 noclegów, 19 łóżek, więc na pewno koszty będą też powstawały odnośnie utrzymania tych ludzi na miejscu. No bo tak z grubsza licząc, 19 łóżek, liczmy po 100 zł, to mamy 1900 zł za dobę, a jest plan, żeby już na minimum został ten hotel, na minimum na miesiąc ten hotel został wynajęty. Czyli 30 razy 2000 mniej więcej to jest taki koszt na dzień dobry, żeby tam ci ludzie, którzy poprzyjeżdżają z różnych państw, bo tu różne państwa przyjeżdżają do Polski, żeby w ramach Ebenezera działać, prawda? Więc to jest taka sprawa z tym utrzymaniem. Oczywiście Ebenezer też swoje pieniądze ma, tutaj w Polsce też mamy trochę pieniędzy, niemniej jednak tu chyba Januszek też, pastor się zdecydował, że będziemy też może na ten cel trochę zbierać, więc to się przyda. Może też będą wśród was chętni, chyba jeszcze Januszek będzie o tym mówił, osoby, które chciałyby się to jakoś zadeklarować na miejscu, bo na razie jest pomoc potrzebna przy granicy, Ale jeżeli część ludzi będzie wysłana dalej, ja już tam obzwaniałem różne miejsca pod Warszawą, w Wiśle i tak dalej, ale jeżeli by też część osób przyjeżdżała tutaj, to wtedy byłyby też osoby potrzebne, które na przykład mają samochód, znają język rosyjski albo angielski i byłyby dyspozycyjne, żeby na przykład, jeżeli się do nich zadzwoni, słuchaj, jest taka i taka potrzeba, no to no żeby to po prostu były osoby, które wiedzą, czego chcą, które chcą coś zrobić praktycznego dla Boga, oprócz oczywiście wartościowego siedzenia na ławkach w niedzielę, ale można też będzie, myślę, zrobić coś w praktyce. Może też będzie konieczność, tutaj mi Johannes dzisiaj nagra wiadomość, że może jeszcze trzeba będzie zwiększyć ilość osób tam do pomocy na miejscu, ponieważ jeżeli ruszy atak, to może nagle być grupa około na przykład 1000 tych osób, którym będziemy musieli pomóc. Więc wtedy będą potrzebne kolejne osoby, żeby je tam posłać. Więc jeżeli Bóg wam to w serce kładzie, to pomyślcie o tym, czy nie bylibyście też chętni, żebyście przyłączyli w jakiś praktyczny sposób właśnie, czy to wożąc tu na przykład ludzi na lotnisko, dajmy na to, z jakiejś bazy, którą to będzie mieli noclegową, czy pojechać tam coś zrobić. Po prostu praktyczne, bardzo praktyczne chrześcijaństwo. To chyba tyle z mojej strony.
Okej. Słuchajcie, my też jako Kościół... w gronie starszych, żeśmy rozmawiali, dzięki. Piotr tutaj zahaczył właśnie o to, żebyśmy w piątek na spotkaniu modlitewnym, Piotr powiedział taką fajną rzecz. Jest czas na praktyczne chrześcijaństwo. Praktyka to jest wprowadzanie tego, co żeśmy słyszeli, czytali w Biblii i tak dalej, co znamy z historii. To jest czas, żeby wprowadzić to w życie tu i teraz. Wprowadzamy to w czyn. Więc zbieramy taką bazę danych, czy myślimy nad tym, żebyśmy z naszego Kościoła wiedzieli, kto i co deklaruje w tej całej sytuacji. Może masz wolny pokój, może będziesz zdecydowany pomóc komuś w jakiś sposób, pojechać na granicę, wrócić, przetłumaczyć coś, cokolwiek. Ja tu nie będę wymieniał tych rzeczy. Myślę, że wszyscy słyszymy, co się dzieje. Wiemy, jakie są potrzeby. Są potrzebne pieniądze, są potrzebne miejsce noclegowe. Potrzebne jest gdzieś to umiejscowić tych ludzi. Na ile? W 97 roku praktykę żeśmy robili, jak była powódź we Wrocławiu. Pamiętam, jak probierzy u nas mieszkali, to był fajny czas. Byliśmy razem jakiś czas, nie, póki woda nie opadła. Ale jest potrzeba, żeby to zrobić. Więc jeżeli wiesz w swoim sercu i chcesz cokolwiek dać, cokolwiek czymś, cokolwiek usłużyć, mieszkaniem, jakkolwiek, dzwońcie do Magdy. Jeszcze Magdzie nie ma dzisiaj, tak? Organizujemy to wszystko, żebyśmy zrobili taką bazę danych, żebyśmy wiedzieli. Na przykład Ebenezer będzie potrzebował jakąś konkretną rzecz. My będziemy w tej bazie już mieli jakby kolejną odpowiedź, tak? Żeby to dać dalej. Jakkolwiek, bardzo proszę, byście dzwonili do biura. My w międzyczasie, myślę, zrobimy taki arkusz w Excelu, żeby to wszystko ogarnąć i praktycznie zrobić. Uczymy się tego, nie byliśmy jeszcze w takiej sytuacji, robiliśmy biznesowe arkusze i tak dalej. Myślę, że to wszystko się przyda do tego teraz, żeby ruszyć z tą pomocą dalej. Kochani, miałam nauczać na trzeci temat, na temat transformacji, ale myślę, że teraz już jest praktyka tej transformacji. Ale wierzę, że Bóg mi położył taką historię, którą z Biblii, jeżeli macie swoją Biblię, odwróćcie drugą księgę Samuela. 15 rozdział. To jest historia związana z Dawidem i z jego synem Absalomem. I w 15 rozdziale od 15 wersetu czytamy, że Absalom powziął pewną decyzję. Nie będę się wdawał w szczegóły na bazie czy na podstawie czego, a może warto powiedzieć. Absalom miał siostrę ze swojej matki Tamar, która została zgwałcona przez brata Absaloma, ale z innej matki. I Dawid nic z tym nie zrobił. Ale w sercu Absaloma powstał ogromny żal, ogromna pretensja i postanowienie, że musi się z tym wszystkim rozprawić. Musi wziąć sprawiedliwość w swoje ręce. I powziął ten plan do realizacji. Na czym to polegało? Zwykle Absalom w drugim wersecie piszemy od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie. Wiecie, polegało to na to, że kiedy ktoś przychodził przez bramę i szedł do króla Dawida, by ten osądził jego sprawę, z którą przychodzi, Absalom mówi, słuchaj, wiesz co, król nie ma czasu, on tego nie zrobi jak ja. Ja to wszystko rozwiążę. I podawał mu rozwiązanie, ten ktoś był zadowolony, odszedł dalej. Zyskiwał sobie poparcie, zyskiwał sobie jakby ludzi, którzy przylgnęli do niego sercem, którzy, jest napisane, i pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich. Trwało to jakiś czas, 4 lata. Jesteśmy w 7 wersecie. I po tych 4 latach rzekł Absalom do króla i skłamał go tu, że wybiera się, aby w Hebronie dopełnić ślubu, jaki złożył panu. I Dawid powiedział, okej, jedź. Natomiast 10 werset mówi, że rozesłał też Absalom tajnych gońców do wszystkich plemion izraelskich z hasłem, gdy usłyszycie głos trąby, wołajcie, Absalom został królem na Hebronie. Zamach stanu przeprowadził. Wciągnął w to ludzi, jest napisane w 11 wersecie, że z Absalomem zaś wyruszyło z Jeruzalem 200 ludzi zaproszonych przez niego, którzy poszli w swojej prostocie i o niczym nie wiedzieli. Słyszeliście w przekazach telewizyjnych, że rosyjscy żołnierze wychodzili z czołgów i w ogóle nie wiedzieli, co oni tutaj robią. Ich kazali wysłać, ale my nie wiem, gdzie jesteśmy, o co tu chodzi w tym wszystkim. Zostali wykorzystani bez ich wiedzy. Posłał też Absalom w czasie składania ofiar rzeźnych po Achitofela, Gilończyka, doradcę Dawidowego, z jego rodzinnego miasta Gilo. Więc cała ta sytuacja sprawiła, że Dawid znalazł się w miejscu, kiedy musiał uciekać. 14 werset. Dawid rzekł do wszystkich swoich sług, którzy z nim byli w Jeruzalemie, ruszajcie i uchodźmy, bo inaczej nie uratujemy się przed Absalomem. Pospieszcie się z wymarszem, aby nas znienacka nie napadł i nie sprowadził na nas klęski. I napisane jest w 16 wersecie, i wyruszył król piechotą. Widzimy, co się dzieje. Ludzie uciekają pieszo, bo im się paliwo skończyło, bo nie mają samochodu. Dzieci z matkami dzisiaj ruszyli, uciekają, bo się boją o swoje życie i o życie swoich dzieci. 600 ludzi wyszło razem z królem Dawidem. Jedna rzecz tutaj się wydarzyła krótko po tym, że Sadok wraz ze wszystkimi lewitami zaproponował i nawet wziął, kiedy lud przeszedł, Arkę Przymierza, Bożą obecność, i chciał ponieść ją razem za Dawidem. Ale król mówi, 25 werset, tak, każ odnieść skrzynię Bożą z powrotem do miasta. I słuchajcie, co powiedział. Jeżeli bowiem znajdę łaskę w oczach Pana, to pozwoli mi powrócić i znowu oglądać ją i jej przybytek. Jeśli zaś tak Pan orzekł, nie mam w Tobie upodobania, to oto jestem, niech mi uczyni, co mu się podoba. Był bardzo szczery w tym wszystkim, bardzo otwarty. Zobaczcie, co Dawid zrobił potem. Więc oni odnieśli skrzynię z powrotem, pozostali kapłani w Jeruzalemie. I 30 werset. Dawid zaś wstąpił na górę oliwną i płakał. Ja się modlę, żebym to dokończył dzisiaj. Wstępując na nią, a głowę miał nakrytą i szedł boso. Cały ten zbrojny lud, który był z nim, miał głowy nakryte i wstępując na nią, ciągle płakali. I bardzo ważny werset, który następuje zaraz po tym. To, co jest kluczowe. Gdy zaś doniesiono Dawidowi, że Achitofel jest między spiskowcami u Absaloma, Dawid rzekł, obróć, Panie, w niwecz radę Achitofela. To był doradca Dawida, który nigdy się nie mylił. Zawsze jego porada była taka w dziesiątkę. Cokolwiek powiedział, w dziesiątkę, w dziesiątkę, w dziesiątkę. Dawid miał tu świadomość tego, że jeżeli Achitofel teraz jest z Absalomem, cokolwiek mu doradzi, to po prostu Absalom będzie miał powodzenie, a on będzie miał klęskę. Więc to było jedno, jego modlitwę. Obróć, Panie, w niwecz radę Achitofela. W 16 rozdziale jest opisane to, jak doświadczał w tak zwanym międzyczasie Dawid od swoich nieprzyjaciół. Był taki jeden gość, który przeklinał go cały czas i złorzeczył mu. Jeden z jego przyjaciół mówi, daj tylko hasło, ja po prostu utnę mu głowę i się skończy to wszystko. Dawid mówi, nie, 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 nie możemy tak zrobić. Lecz król odpowiedział, co wam do tego, synowie Serui, to ci, co mu tak życzyli, czy proponowali. Niech złorzeczy, gdyż to Pan nakazał mu złorzecz Dawidowi. W takim razie zaś któż może rzec, dlaczego to czynisz? 12 werset. Może Pan wejrzy na moją nędzę i przywróci mi szczęście w zamian za to jego dzisiejsze złorzeczenie. Ciekawe podejście, ale zobaczcie, ile możemy się z tego wszystkiego nauczyć, patrząc na naszych wrogów. I ruszył Dawid ze swoim orszakiem w dalszą drogę. Lecz Szymei dalej szedł i przeklinał go. I 14 werset. Król i cały lud, który był z nimi, doszli zmęczeni nad Jordan i odpoczywali tam. Byli już tak zmęczeni, że powiedzieli, musimy zrobić przerwę. Tereniu, czy możesz mi chusteczkę dać? W tak zwanym międzyczasie jeden z przyjaciół, Huszaj Arychijczyk, z przyjaciół Dawida, przyszedł do Absaloma i jakby powierzył mu swoją siebie jako to, że będzie służył jemu tak, jak służył Dawidowi. I Absalom przyjął go. Potem rzekł Absalom do Achitofela. Achitofel to był ten, który doradzał również Absalomowi. Achitofel rzekł do Absaloma. Dobrze, dajcie jakąś radę, co mamy czynić. Czyli stanął w takim miejscu, że w zasadzie potrzebował porady. Co mamy teraz uczynić w tej sytuacji? Wtedy Achitofel rzekł do Absaloma. Idź do nałożnic twojego ojca, które pozostawił, aby pilnowały domu. Gdy cały Izrael się dowie, że okryłeś się u swego ojca niesławą, okrzepną ręce wszystkich twoich zwolenników. Rozpięli więc dla Absaloma namiot na dachu, po czym Absalom poszedł do nałożnic swojego ojca na oczach całego Izraela. A każda rada Achitofela, jakiej w tym czasie udzielał, znaczyła tyle samo, co wyrocznia Boża. Tyle znaczyła każda rada Achitofela, zarówno u Dawida, jak i Absaloma. Potem, 17 rozdział. Rzekł Achitofel do Absaloma, pozwól, że wybiorę 12 tysięcy wojowników i wyruszę w pogoń za Dawidem jeszcze tej nocy i uderzę nań, póki jeszcze jest znużony i strwożony i przerażę go tak, że ucieknie od niego cały lud, który jest z nim, a wtedy zabiję samego króla i przywiodę do ciebie z powrotem cały lud, jak przywraca młoda żona do swojego, powraca swoja młoda żona do swojego męża. Gdyż ty nastajesz tylko na życie jednego męża. Cały zaś lud powinien mieć spokój. I rada ta podobała się Absalomowi i wszystkim starszym Izraela. Niemniej rzekł jeszcze Absalom. Przywołajcie także Huszaja Arykijczyka, czyli tego, który sercem był z Dawidem. A posłuchamy, co on nam powie. Gdy tedy przyszedł Huszaj do Absaloma, rzekł do niego Absalom tak. Achitofel dał taką a taką radę. Powiedz ty, czy mamy postąpić według jego rady, czy nie? A Huszaj odpowiedział Absalomowi. Niedobra jest rada, której tym razem udzielił Achitofel. I już nie będę cytował, tylko skrócę to. Poradził mu, że lepszą rzeczą jest, lepszym rozwiązaniem, lepszym strategicznym pomysłem jest to, by on zebrał maksymalną ilość wojska wokół siebie i po prostu natarł na Dawida i skruszył go w pył po prostu. Zniszczył wszystko. XIV. Wtedy rzekł Absalom i wszyscy mężowie izraelscy. Lepsza jest rada Huszaja, Arykijczyka, niż rada Achitofela. Posłuchajcie. I było to zrządzeniem Pana, że dobra rada Achitofela została wniwecz obrócona, aby Pan sprowadził zgubę na Absaloma. Niesamowita rzecz. Ten, którego zawsze porady, doradztwo było wprowadzane w czyn i nigdy się nie myliło, naraz zostało zastąpione zupełnie innym, inną poradą. Ale w tym wszystkim był Pan. I zaczęli to wszystko przygotowywać. Po ich odejściu, bo to jest o wywiadowcach, 24 werset. Tymczasem Dawid zdążył już dojść do Mahanaim, podczas gdy Absalom dopiero przeprawił się przez Jordan wraz ze wszystkimi mężami izraelskimi. Co się wydarzyło? Stworzył się, albo dany został Dawidowy czas na to, by on mógł przekroczyć Jordan, wejść do innego państwa i być bezpiecznym. Niesamowita biblijna historia. Potem wydarzyło się jeszcze coś. 18 werset pierwszy, 18 rozdział pierwszy werset. Dawid dokonał przeglądu zbrojnego ludu, który był z nim. Strategicznie wyznaczył dowódców, wyznaczył miejsca i wyruszyli do walki. Kiedy żołnierze wyruszyli do walki albo przed wyruszeniem, Dawid jeszcze zrobił bardzo kluczową rzecz, myślę, która jest warta podkreślenia tutaj nam wszystkim. Nie tylko nam tutaj, ale w tym całym konflikcie, bo to, co dzisiaj mówię, będzie miało przełożenie na to, co się dzieje. 5:18:5. Wydał też król taki rozkaz Joabowi i Abiszajowi i Tajowi. To są dowódcy tych trzech armii, które stworzył z tych ludzi. Łagodnie mi postąpcie z młodzieńcem, z Absalomem. Łagodnie mi postąpcie z młodzieńcem Absalomem. Wojsko wyruszyło, nastąpiła walka. Jest napisane w 7 wersecie. Wojsko izraelskie zostało tam pobite przez zwolenników Dawida. Poniesiona tam została w tym dniu wielka klęska. Poległo 20 tysięcy. 20 tysięcy ludzi przez rządzę tylko jednego człowieka. Jakie to ma bardzo mocne przełożenie? 20 tysięcy ludzi. Dawid tak bardzo kochał swojego syna Absaloma, chociaż wiecie, po tym wydarzeniu, kiedy zabił swojego brata, wygonił go z kraju. W jakiś tam sposobem jego dowódcy Joaba został sprowadzony do Jeruzalemu, ale 2 lata nie dawał przystępu jemu. W końcu go przyjął, gdzieś uściskał, mieli jakąś, w cudzysłowie, relację. To kiedy bo znacie tą historię, myślę, że młodzież ze szkółki też zna, że Absalom, kiedy jechał tam na oślicy, czy już tam, nie wiem, na jakimś tam zwierzaku, miał tak bujną czuprynę, że zaczepił się w krzaki dębu i po prostu zawisł na drzewie, bo to zwierzę uciekło spod niego i tam został zamordowany, zabity. Dawid rozpaczał. Wiecie, do tego stopnia, że nawet nie podziękował swojemu wojsku, które wygrało, bo płakał, rozdzielał swoje szaty, posypał popiołem i po prostu rozpaczał i płakał po śmierci Absaloma. Zobaczcie, jak głęboko miłość do swoich synów była zakorzeniona w nim. Więc musimy pamiętać, że Bóg jest miłością. Wiecie, i Bóg kocha każdego człowieka, ale nienawidzi grzechu, nienawidzi złego, które ten człowiek może zrobić w którymś momencie. To jest bardzo, 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 bardzo ważne, byśmy o tym pamiętali, by kochać ludzi, ale potępiać zło. Historia biblijna. Przechodzimy do tego, co już też było, ale w XX wieku. Posłuchajcie, na bazie tego fragmentu, tej historii, którą żeśmy odczytali. Druga wojna światowa, wszyscy wiemy, że była, ale była pewna sytuacja w historii tej strategicznej, tej wojny, że Wielka Brytania wysłała swoich żołnierzy do Francji, kiedy Francja walczyła z Hitlerem, z tymi wojskami hitlerowskimi. Ale wojska hitlerowskie były na tyle mocne, że zepchnęli francuską i brytyjską armię do brzegu, do morza w taki sposób, że już byli w kotle. Byli po prostu otoczeni. Na domiar tego armia niemiecka wbiła się takim klinem, że rozdzieliła na pół te dwa zbiorowiska żołnierzy. Klęska była nieunikniona. Ale wiecie, co się zdarzyło? Posłuchajcie, sięgnąłem do takiej informacji z Wikipedii odnośnie Dunkierki. To jest o ewakuacji wojsk sprzymierzonych spod Dunkierki, która miała miejsce na przełomie maj-czerwiec 1940 roku. I napisane jest tam tak. W jednej z najbardziej kontrowersyjnych decyzji II wojny światowej Niemcy wstrzymali natarcie na Dunkierkę. Wbrew powszechnemu przekonaniu, to, co stało się znane jako w cudzysłowie rozkaz zatrzymania się, nie pochodziło od Adolfa Hitlera. Dwaj generałowie, już nie pisałem tu ich, nie będę cytował ich nazwisk, zasugerowali, aby siły niemieckie wokół kotła w Dunkierce zaprzestały natarcia na port i skonsolidowały siły, aby zapobiec spodziewanej próbie przebicia się aliantów z okrążenia. Hitler jedynie zatwierdził tę decyzję 24 maja. Armia miała zatrzymać się na 3 dni, co dało aliantom wystarczająco dużo czasu na zorganizowanie ewakuacji Dunkierki i zbudowanie linii obronnej. Uratowało się ponad wtedy 330 tysięcy żołnierzy alianckich. Sięgnąłem do innego opracowania, takiego prywatnego portalu pana Leopolda Tupalskiego. Zatytułował to Cud pod Dunkierką roku 40. Z innej strony posłuchajmy, popatrzmy na to. Król Jerzy VI, król Anglii, ogłosił 26 maja 40 roku Narodowym Dniem Modlitwy. Brytyjski monarcha w transmitowanym na cały kraj przemówieniu wezwał poddanych, aby ci w duchu pokuty zwrócili się do Boga z prośbą o Bożą interwencję. Czas ku temu był odpowiedni, jako że nad drugim brzegiem kanału La Manche zawisło widmo klęski Wielkiej Brytanii w trwającej II wojnie światowej. Oto bowiem w wyniku toczącej się na kontynencie bitwy o Francję wojska alianckie zostały przecięte na dwie części, z czego jedna, licząca około 400 tysięcy żołnierzy, trochę inna liczba, ale to nie jest ważne, została zamknięta w kotle w rejonie Dunkierki. Wspomniany apel króla spotkał się z szerokim odzewem Brytyjczyków oraz pozostałych mieszkańców imperium, którzy milionami nawiedzili świątynię, wzywając w modlitwach pomocy. Osobisty przykład dał też zresztą sam władca, który wraz z przedstawicielami rządu udał się do opactwa westminsterskiego, czyli na modlitwę. Niesamowite. Słuchajcie, co dalej jest tam opisane. Co w wyniku tego nastąpiło? Już wiemy to z tej wcześniejszej, z Wikipedii historii, ale tu jest opisane to trochę z drugiej strony. Szereg zdarzeń było przejawami nadprzyrodzonej opieki, jaka została rozpostarta nad gro wojska otoczonych w rejonie Dunkierki. Jedną z nich miała być potężna burza, która przechodząc nad Flandrią w dniu 28 maja uziemiła całe eskadry Luftwaffe. Samoloty nie mogły wystartować. Pozwalając jednocześnie wielu brytyjskim żołnierzom przedostać się na strugach deszczu i pod słoną nocy do miejsc ewakuacji. Mimo tych zawirowań pogodowych wody kanału La Manche pozostały niespotykanie spokojne, co też pozwoliło armadzie okrętów wojennych oraz niezliczonej flotyli małych, prywatnych jednostek dostać się do nabrzeży i w pobliże plaż, zabierając na swe pokłady żołnierzy. Niesamowita rzecz. Burza, samoloty nie mogą startować i spokojne morze, gdzie mogą przepłynąć. Ci ostatni zresztą mieli się też cieszyć niekiedy zadziwiającą ochroną przed działaniami wroga. W jednym przypadku grupa blisko 400 wojskowych miała zostać zaatakowana przez formację około 60 samolotów niemieckich. Po ustaniu nalotu jeden z żołnierzy ze zdziwieniem odkrył, że nie zginął żaden z jego towarzyszy broni będących celem tego ataku. Wspomniany też jest kapłan, który w podobny sposób znalazł się pod ogniem bomb i karabinów maszynowych niemieckich lotników. Kiedy wstał, zauważył, że plaża wokół niego jest usłana dziurami po kulach, które wręcz obrysowały jego postać. Czy to nie są Boże cuda? Czy to nie są Boże działania w praktyce? Fizycznie? Ważne, Kościele, żebyśmy nie tracili wiary i byśmy wytrwali do końca, bez względu na wszystko, co się dzieje. Bez względu na wszystko, co się dzieje. Dlatego, że ci ludzie tam, czy Dawid ze swoim wojskiem, można powiedzieć, dlaczego? No przecież był ulubieńcem Boga. Miał taką relację z Bogiem, a jednak przechodził takie rzeczy. Ale widzicie, takie rzeczy też konfrontują to wszystko, co jest w nas. Amen? Kiedy się nic nie dzieje, nic nie jest skonfrontowane. Ale jeżeli na coś naciśniesz, to wtedy coś wychodzi. Dawid zdał lekcję, zdał egzamin. Tak? Z urazy, z miłości. Wierzę, że Bóg chce nas zachować w tym miejscu. Jeszcze raz mówię, takiej miłości i zrozumienia. Dlaczego tak się dzieje? Bo ludzie, którzy o tym decydują, tego nie widzą. Albo są tak bardzo oddani innym rzeczom, a nie Bogu. Nie zależy im na nikim, tylko na nich samych. Ale dlatego Bóg jest z nami w każdej sytuacji, aby nas wspierać, aby nam pomagać. Dawid wypełnił plan, który Bóg złożył na jego życiu. Przeszedł to. Bóg ma plan indywidualnie dla każdego człowieka, dla ciebie, dla mnie, dla Kościoła, dla miasta, dla kraju, dla świata. Ma swój plan. I musimy wejść w te miejsca, by on mógł być wypełniony w wierze, w miłości, w zrozumieniu i przez modlitwę. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, tak? Modliliśmy się w piątek. Wiele kościołów się zbiera i się modli. Na Połtawie, na Ukrainie, całej wszędzie tam mamy kontakty. Ludzie stają i się modlą i wołają do Boga. Tak jak Anglicy w czasie II wojny światowej. Wszyscy stanęli. Pokutowali wszyscy. Wzięli na siebie tą odpowiedzialność i przepraszali nawet za nie swoje grzechy. Bo co za różnica, kto zgrzeszył z nas dwóch, jak nas dwóch zostaje zabitych? Czy to jest jakaś różnica? Dlatego możemy pokutować, możemy przepraszać Boga, możemy wołać o miłosierdzie i o rozwiązanie, tak? Do tej konkretnej sytuacji. I to jest czas, kiedy stajemy w modlitwie, ale to jest też czas, kiedy praktycznie będziemy pomagać tym ludziom. Dawać to, czym Bóg łaskawie nas obdarował. Ale powiem wam, Dawid to jest, mówię, kochany syn naszych kochanych skoczylasków. On tu był, jak był malutki. Wiecie, i oni mieli w sercu i zrobili to. Mieli w sercu pomóc w jakiś sposób w tej całej sytuacji. Ja są bardzo zorganizowani młodzi ludzie. Odwiedzili jakieś salony, chyba Mercedesa, Skody, nie wiem jeszcze tam jakie. I dostali od właścicieli busy do wykorzystania, by zawozić stąd jakieś dary na granicę czy na Ukrainę, stamtąd wieś, gdziekolwiek ludzi. Poświęcili, przeznaczyli na to dwie swoje wypłaty i zaczynają to robić. I tak żeśmy rozmawiali wczoraj, żeśmy się spotkali z Mariuszem i z żoną i żeśmy rozmawiali o tym, dzisiaj rozmawiałem też z Dawidem. Nie mógł przyjść, nie zdąży, tak? Żeby dać zachętę nam wszystkim. Cokolwiek. Oni mieli taki pomysł. Czy to jest ich pomysł? Myślę, że to jest coś, co Bóg złożył w ich sercu i oni po prostu weszli to i to realizują. Więc ważną rzeczą jest, byśmy dzisiaj naprawdę praktycznie się w to wszystko włączyli, zostawiając na boku wszystko to, cokolwiek historia mówi, co było dzisiaj, to nie jest ważne. Co komu kto zrobił? Każdy z nas nabroił. I to jest ważne. Więc będziemy się modlić i będziemy potem praktykować. Tak jak już wcześniej powiedziałem, uruchamiamy takie miejsce, to będzie nasze biuro, zobaczymy jak praktycznie jeszcze to zrobimy, że będziemy też zbierali dary dla tych ludzi, które są potrzebne. Z informacji, które mamy, na dzisiaj nie jest potrzebne pożywienie. Jedzenia jest dużo, ważne są koce, ciepłe kurtki, jakieś okrycia, ciepła bielizna, higieniczne rzeczy. Pasty do zębów, jakieś szczoteczki do zębów, pampersy, pieluchy dla dzieci, tak? Bo jest dużo dzieci, więc takie praktyczne rzeczy, ciepłe rzeczy. Jeżeli będziecie mieli w domu, w godzinach pracy biura, będzie dostępne miejsce, możecie przynosić, będziemy składać tutaj te rzeczy no, i potem będziemy jakby w tej całej sieci pomocy uczestniczyć, by je wozić. Czy tutaj wykorzystamy Dawida, jakkolwiek, tak? Tworzymy w tym momencie taki zespół jakby szybkiego reagowania. Jakby osobowo wam powiemy w najbliższym czasie, ale chcemy zrobić taką bazę danych też, tak jak mówiłem. Będziemy wam mailowo wysyłać też informacje, co jest aktualnie potrzebne. Piotr chce tu podzielić się czymś.
Kochani, oprócz tego zauważyliście, że tutaj jest taka skrzyneczka. To jest stara skrzyneczka, której kiedyś zaczęliśmy pomagać Ukrainie. I ona wróciła teraz do nas po to, żeby Ukrainie dalej pomagać. Jest taka też prośba, jeżeli ktoś na przykład nie może kupić takich rzeczy i dać, a może finanse po prostu złożyć, to jest taka też możliwość. I te finanse po prostu później zbierzemy i wyślemy, szczególnie teraz tam wiem, że w Połtawie, tutaj Andrzej mi przysłał taki filmik, w którym po prostu tam potrzeba jest kupowania, zwłaszcza jedzenia. Tam zorganizowali takie miejsce, po prostu taka noclegownia też dla tych uciekinierów, którzy tam gdzieś z Charkowa, z Doniecka gdzieś przybywają do Połtawy. Także jest taka możliwość też, można tutaj też złożyć finanse i te finanse po prostu zostaną przekazane dalej na służbę, po prostu na pomoc. Amen. Dziękuję.
Kochani, też mamy konto bankowe, na które wpłacamy też nasze dziesięciny czy ofiary. Jeżeli wyślemy tam z takim dopiskiem Ukraina, będziemy wiedzieli, że to są finanse, tak jakby się wrzucił do skrzyneczki. Także przelewy można również gdzieś uruchamiać. Będziemy na bieżąco później podawać wam informacje, ile żeśmy zebrali, na co te pieniążki poszły. Także te wszystkie rzeczy będą działały. Kochani, zrobimy teraz taką rzecz. Zbierzemy się tak, jak jesteśmy po 3-4 osoby, dwie jakkolwiek. I módlmy się za całą tą sytuację. Tak jak mamy w sercu, stańmy przed Bogiem i po prostu wołajmy do Boga o to, by On przyniósł rozwiązanie dla całej tej sytuacji. Myślę, że to jest na dzisiaj najlepsza i najpotrzebniejsza rzecz, którą możemy, nawet powinniśmy zrobić. Jest napisane tam, gdzie dwóch lub trzech zbiera się w imię moje, tam jestem pośród nich. Módlmy się. Jeżeli czujecie, że kierunkowo, jak najbardziej, o złych doradców, o czy... Jeszcze raz. Ty chcesz powiedzieć? Dobrze. No, Piotr, mikrofon?
Chyba o tej samej chcę mi powiedzieć, o brypecie tam.
Znaczy tak, słuchajcie, toczą się w tej chwili rozmowy pomiędzy Ukrainą a Rosją, gdzieś tam na granicy z Białorusią. Wprawdzie nikt specjalnie nie wierzy w ich wielkie skutki, ale ja wierzę, że wiele może usilna modlitwa Amen. Sprawiedliwego, tak? Pomódlmy się o to, żeby najpierw doszło do zawieszenia broni, a potem do jakiegoś sensownego pokoju, tak?
Amen.
Także módlmy się na razie o zawieszenie broni jako pierwszy efekt tego spotkania, nie?
Dokładnie tak. Także by eskalacja też tych zniszczeń i tak dalej nie następowała. Okej, zespół nas poprowadzi. Jeszcze Piotr?
Tak informacyjnie, żebyście też wiedzieli, wokół polskiej już granicy, tutaj od strony Białorusi, tam Brześć, to kiedyś było miasto polskie też, tam jest ogromna ilość wojska rosyjskiego zgromadzonego i oni ruszyli tak jakby w stronę Polski tutaj, w stronę Lwowa tutaj, wzdłuż granicy. I dlatego módlmy się też po prostu o zaprzestanie tego ataku, bo oni chcą odciąć tak jakby Polskę od tutaj pomocy humanitarnej, od pomocy w ogóle wojskowej jakiejkolwiek. Także to też w tym kierunkowo szedę, żebyśmy modlili, dobrze? Halleluja.
Okay. I tak jak Was Pan prowadzi, wstańmy, dobierzmy się tutaj, mówię, trójkami, czwórkami i po prostu niech to będzie czas takiej modlitwy teraz i wołania do Boga.